wtorek, 8 października. Uzdrowienie niewidomego. Część pierwsza. W czym uczniowie upatrywali przyczyny ślepoty człowieka i jak Jezus skorygował ich błędne wierzenia. Przeczytaj Ewangelia Jana 9:1-16. A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I zapytali go uczniowie jego, mówiąc, Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, ze się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest, nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto, i to błoto nałożył na oczy ślepego. I rzekł do niego, idź i obmyj się w sadzawce Syloe, to znaczy posłany. Odszedł tedy i obmył się, i wrócił z odzyskanym wzrokiem. A sąsiedzi i ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, mówili, czyż to nie ten, który siadywał, żebrząc? Jedni mówili, to jest on, a inni mówili, nie, ale jest do niego podobny. On zaś rzekł, to ja. Mówili tedy do niego, jak więc otworzyły się oczy twoje? A on odpowiadając, rzekł, człowiek, którego zwą Jezusem, uczynił błoto i pomazał oczy moje, i rzekł mi, idź do sadzawki Syloe i obmyj się, poszedłem więc, a obmywszy się, przejrzałem. Rzekli do niego, gdzież on jest? Odpowiedział, nie wiem. Poprowadzili wówczas tego, który przedtem był ślepy, do faryzeuszów. A był właśnie sabat w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył oczy jego. Pytali go więc również faryzeusze, w jaki sposób przejrzał. A on im rzekł, nałożył błota na oczy moje, i obmyłem się, i widzę. Na to niektórzy faryzeusze rzekli, człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Inni natomiast mówili, jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów? I nastąpił rozłam wśród nich. Uczniowie dokonali uproszczonego skojarzenia choroby z grzechem. Wiele starotestamentowych urywków wydaje się wskazywać na istnienie takiego połączenia. Porównaj druga księga Mojżeszowa 20:5. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. Druga Księga Królewska 5:15-27. Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem, a przyszedłszy tam, stanął przed nim i rzekł, oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem teraz dar dziękczynny od twojego sługi. Lecz on odpowiedział, jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję, że nic nie przyjmę. A choć nalegał nań, aby przyjął, stanowczo odmówił. Naaman więc rzekł, jeżeli nie, to niech dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile udźwignie para mułów, gdyż sługa twój nie będzie już składał ofiar całopalnych ani krwawych innym bogom, jak tylko Panu. W tej jednej sprawie tylko niech Pan będzie pobłażliwy dla twego sługi, mianowicie, gdy władca mój wstępuje do świątyni Rimmona, aby tam oddać pokłon, a wspiera się na moim ramieniu, to i ja muszę oddawać pokłon w świątyni Rimmona, gdy więc ja oddaję pokłon w świątyni Rimmona, niech Pan będzie pobłażliwy dla twego sługi w tej jednej sprawie. Wtedy rzekł do niego Elizeusz, idź w pokoju. A gdy odszedł od niego kawał drogi, Gehazi, sługa Elizeusza, męża Bożego, pomyślał sobie, oto mój Pan oszczędził Naamana, tego Aramejczyka, nie przyjmując od niego nic z tego, co przywiózł. Jako żyje Pan, pobiegnę za nim i wezmę coś od niego. I puścił się Gehazi za Naamanem. A gdy Naaman zobaczył go biegnącego za sobą, wyskoczył ze swojego powozu na jego spotkanie i rzekł, czy przychodzisz w uczciwych zamiarach? A on odrzekł, w uczciwych. Pan mój wysłał mnie z taką wieścią, w tej właśnie chwili przyszli do mnie dwaj młodzieńcy z uczniów prorockich z góry Efraimskich. Dajże dla nich talent srebra i dwie szaty na zmianę. Naaman rzekł, ależ owszem, zechciej przyjąć dwa talenty. I nalegał nań, i zawiązał 2 talenty srebra w 2 worki oraz 2 szaty na zmianę, i dał to 2 swoim sługom, którzy nieśli to przed nim. A gdy przybyli do wzgórza, odebrał to z ich rąk i złożył w domu, mężów tych zaś odprawił i oni odeszli. Sam zaś poszedł, aby stawić się przed swoim panem. I zapytał go Elizeusz, skąd wracasz, Gehazi? A on na to, twój sługa nigdzie nie wychodził. I rzekł do niego, nieprawda. Czy moje serce nie szło z tobą, gdy tamten mąż odwrócił się ze swojego powozu w twoją stronę? Czy to była odpowiednia pora przyjmować pieniądze, aby nabyć za nie szaty i oliwniki, i winnice, i trzody owiec, i bydło, i niewolników, i niewolnice? Niechaj tedy trąd Naamana przylgnie do ciebie i do twojego potomstwa na zawsze. I wyszedł od niego zbielały od trądu jak śnieg. 2 Księga Królewska 15:5. Lecz pan nawiedził króla trądem i był trędowaty aż do swojej śmierci. Toteż mieszkał w domu odosobnionym, zaś Jotam, syn króla, sprawował zwierzchnictwo nad domem i sądził lud pospolity. 2 Księga Kronik 26:16-21. Gdy zaś doszedł do potęgi, wzbiło się w pychę jego serce ku własnej jego zgubie i sprzeniewierzył się Panu, Bogu swemu. Wszedł mianowicie do przybytku pańskiego, aby złożyć ofiarę z kadzidła na ołtarzu kadzenia. Zanim poszedł kapłan Azariasz, a z nim 80 kapłanów Pana, ludzi śmiałych, którzy wystąpili przeciwko królowi Uzjaszowi, mówiąc do niego, nie twoja to rzecz, Uzjaszu, składać ofiary z kadzidła Panu, rzecz to kapłanów, synów Aarona, którzy są poświęceni na to, by kadzić. Wyjdź z przybytku, gdyż dopuściłeś się zniewagi, a nie przyniesie ci to chwały przed Panem, Bogiem. Uzjasz rozgniewał się, a miał właśnie w ręku kadzielnicę do kadzenia. A gdy tak gniewał się na kapłanów, wystąpił trąd na jego czole wobec kapłanów w świątyni pańskiej przy ołtarzu kadzenia. Gdy arcykapłan Azariasz zwrócił się ku niemu, jak również wszyscy kapłani, oto trąd był na jego czole, wypchnęli go więc stamtąd, zresztą on sam śpiesznie wyszedł, gdyż pan go nawiedził. I był król Uzjasz trędowaty aż do swojej śmierci, i mieszkał w domu odosobnionym dla trędowatych, gdyż był wyłączony z świątyni pańskiej, a Jotam, jego syn, sprawował zwierzchnictwo nad pałacem królewskim i sądził prosty lud. Ale historia Hioba uczy nas ostrożności w podchodzeniu do takich przypadków. Jezus wyprostował myślenie uczniów, nie zaprzeczając istnieniu powiązania między grzechem a cierpieniem, ale w tym przypadku wskazał wyższy cel, a mianowicie uwielbienie Boga przez uzdrowienie niewidomego. Opis tego wydarzenia zawiera szereg aluzji do historii stworzenia. Gdy Bóg ukształtował pierwszego człowieka z prochu ziemi, podobnie jak Jezus użył prochu ziemi, by uzupełnić to, czego niewidomemu brakowało od urodzenia. W Ewangelii Mateusza, Ewangelii Marka i Ewangelii Łukasza opisy cudów mają wspólny wzorzec, przedstawienie problemu, spotkanie cierpiącej osoby z Jezusem, uzdrowienie oraz uznanie uzdrowienia i oddanie chwały Bogu. W opisie znajdującym się w 9 rozdziale Ewangelii Jana sekwencja ta kończy się w wierszu 7. Jednak w sposób typowy dla Jana znaczenie cudu staje się punktem wyjścia do znacznie szerszej dyskusji, w tym przypadku długiej rozmowy między uzdrowionym a przywódcami religijnymi. Ta niezwykła rozmowa dotyczy 2 ścierających się ze sobą par koncepcyjnych, grzechu i dzieł Bożych oraz ślepoty i widzenia. Autor opisu aż do Ewangelia Jana 9:14 nie mówi czytelnikowi, że Jezus dokonał tego uzdrowienia w sobotę, co według ówczesnej tradycji żydowskiej, ale nie według Pisma Świętego stanowiło złamanie przykazania sobotniego. Stąd wniosek faryzeuszy, iż Jezus nie przestrzegał soboty. Uznali oni, że Jezus nie może być posłany przez Boga, gdyż nie przestrzega sabatu. Jednak innym obserwatorom tego zdarzenia wydawało się dziwne, że tego rodzaju jawnogrzesznik miałby dokonywać takich znaków. Rozmowa oczywiście nie przyniosła żadnego rezultatu, ale jedynie wywołała ostry podział. Uzdrowiony niewidomy nabierał coraz większej pewności co do tego, kim jest Jezus, zaś przywódcy religijni utwierdzali się w uporze i duchowej ślepocie w kwestii jego tożsamości. Czego uczy nas ta historia w kwestii niebezpieczeństwa duchowej ślepoty spowodowanej błędnymi wierzeniami i tradycją lekceważącą ważne prawdy objawione nam przez Boga?